Jeśli dobrze pamiętam, to ostatnim razem, jak u Was byłem, to rozmawialiśmy o tajemnicy szczęścia. Czytaliśmy psalm pierwszy i patrzyliśmy, jak psalmista tam opisuje błogosławionego człowieka. W czym leży istota szczęśliwości? Dzisiaj natomiast spojrzymy na jednego z największych wrogów szczęśliwości, a mianowicie troski, zmartwienia, zamartwianie się. W tym czwartym rozdziale listu do Filipian apostoł Paweł mówi: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A więc mamy tutaj jeden z chrześcijańskich nakazów, jedno z przykazań Nowego Testamentu, aby się zawsze radować w Panu, aby On był naszą nieustanną radością. I za chwilę, od szóstego wiersza, apostoł Paweł daje kolejne przykazanie, tyle że w formie przeczenia. Mówi: nie troszczcie się o nic. Nie troszczcie się o nic. Ale w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem prośby wasze niech będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. W tych dwóch wierszach mamy dwa bieguny. Z jednej strony mamy troskę, martwienie się, z drugiej strony mamy Boży pokój, który jest nieodłączną częścią radości. Jeśli nie masz w sercu pokoju Bożego, to nie ma szans, byś się mógł radować w Panu. Jeśli w twoim sercu rządzi niepokój, jeśli jesteś daleki, daleka od Bożego pokoju, to jest to wynikiem jakiegoś duchowego problemu, jest to wynikiem niewiary, czy też właśnie poddania się troskom, zmartwieniu. I myślę, że żaden normalny człowiek, a szczególnie chrześcijanin, dobrowolnie nie wybiera życia w troskach, w zamartwianiu się, w niepokoju serca. Raczej to życiowe okoliczności wywołują taki niepożądany stan. Apostoł Paweł wzywa Filipian, a z nimi wszystkich chrześcijan, do zaprzestania troszczenia się o cokolwiek. Mówi: nie troszczcie się o nic. I możemy zadać sobie pytanie: zaraz, jak to nie troszczyć się o nic? Absolutnie o nic? Nie troszczyć się o Boże Królestwo? Nie troszczyć się o rodzinę? Nie troszczyć się o braci, siostry w Kościele? Nie troszczyć się o zbawienie grzeszników? Czy są jakieś sprawy, o które powinniśmy się troszczyć? Oczywiście. Bardzo ważne jest poprawne zdefiniowanie troski, o jakiej jest mowa w tym wierszu. Paweł nie wzywa Filipian i tym samym wszystkich chrześcijan do nieodpowiedzialnej beztroski, czyli dzieci są głodne, a niech se będą głodne. Ja nie troszczę się o nic, bo Biblia mówi: nie troszczcie się o nic. Żona jest chora, a niech tam sobie choruje. Ja się o nic nie troszczę. Kran cieknie, a niech tam sobie cieknie. Ja się o nic nie troszczę, bo przecież Biblia mówi, że nie mam się o nic troszczyć. Czyli Z pewnością taka nieodpowiedzialna beztroska nie ma nic wspólnego z posłuszeństwem temu nakazowi Pawła, by się nie troszczyć o nic. W Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, Pan Jezus przedstawia siebie jako dobrego pasterza, który troszczy się o swoje owce. Natomiast w wierszu 13 mówi, że najemnik ucieka z sytuacji zagrożenia, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. A więc Pan Jezus przeciwstawia siebie najemnikowi i mówi, ja jestem dobry pasterz, i on mówi, że troszczy się o swoje owce, w przeciwieństwie do najemnika, który wcale się o nie nie troszczy, tylko troszczy się o swoją wypłatę za pracę, którą wykonuje. W pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale i 32 wierszu, Paweł mówi, chcę, żebyście byli wolni od trosk, żebyście nie mieli trosk, ale dodaje, że człowiek nieżonaty troszczy się o sprawy Pana. To dobra troska? Super. Jeżeli ktoś się troszczy o sprawy Pana, to jest właściwa troska. Natomiast Paweł mówi, nie chcę, żebyście mieli jakieś troski. I myśli tutaj o takich troskach związanych chociażby z życiem małżeńskim, bo za chwilę dodaje, że żonaty musi się troszczyć o żonę, a żona musi się troszczyć o męża. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, Paweł naucza, że aby nie było podziału w ciele Chrystusa, członki ciała, czyli wierzący, mają wzajemnie się o siebie troszczyć. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale i 28 wierszu, Paweł mówi o swojej trosce o wszystkie zbory. Paweł żył w trosce o wszystkie zbory, przejmował się wszystkimi zborami. W tym samym liście, w liście do Filipian, w 2 rozdziale i 20 wierszu, Paweł chwali Tymoteusza, który szczerze troszczył się o sprawy Filipian. A więc jest właściwa, słuszna, konieczna troska, którą mamy okazywać w wielu różnych sytuacjach. Kiedy apostoł Paweł wzywa Filipian, aby nie troszczyli się o nic, to co ma na myśli w takim razie? Ma na myśli nieustanne zamartwianie się. Przekład dosłowny mówi, przestańcie się martwić o cokolwiek. Przestańcie się martwić. I tutaj w oryginale Paweł używa czasu teraźniejszego ciągłego, który opisuje trwające działanie, trwające zamartwianie się. Długotrwały stan, w którym ktoś tkwi. Troski pojawiają się nieuchronnie. Życiowe, przykre niespodzianki, niesprzyjające okoliczności, problemy zdrowotne, zapaści finansowe przychodzą bez zapowiedzi i budzą w nas naturalny lęk, niepokój, obawy. Nie unikniemy ich. Natomiast kluczową sprawą jest to, co z nimi zrobimy. Co z nimi zrobimy? Czy im się poddamy? Czy im ulegniemy? Czy zaczniemy w nich żyć? Czy zrobimy to, do czego jesteśmy wzywani w tym fragmencie? Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale mówi o siewcy, który sieje ziarno. I jedno z ziaren pada między ciernie. I Pan Jezus tłumaczy, że to oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia. Wszyscy idziemy tą drogą. Idziemy drogą, na której są troski, na której są bogactwa, są rozkosze życia. Jeśli im ulegamy, to wtedy stajemy się, jak Jezus dalej mówi, przyduszeni. One nas duszą i nie dochodzimy do dojrzałości. To samo w Ewangelii Marka w 4 rozdziale i 19 wierszu Pan Jezus mówi, troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie różnych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż nie wydaje plonu. A więc troski, bogactwa, pożądanie różnych rzeczy, rozkosze życia, to są zagrożenia, które stoją na naszej drodze, przez które przechodzimy. I pytanie, czy one nas owładają, czy one nas przyciskają, przygnębiają, zaczynają rządzić w naszym życiu i prowadzą do tego, że nawet Boże Słowo, które słyszymy, w które wierzymy, nie jest w stanie wydać owocu. Mają taką moc zabójczą, by zadusić to Słowo, by zatrzymać jego wzrost. Pan Jezus, mówiąc o swoim powrocie w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, ostrzega swoich naśladowców następującymi słowami: baczcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Troska o byt to nie jest jakaś ekstrawagancja i dogadzanie sobie, które tutaj są opisane jako obżarstwo i opilstwo. To jest ekstrawagancja. To jest dogadzanie sobie. Pan Jezus mówi: uważajcie na to. Uważajcie na ekstrawagancję. Uważajcie na przepych. Uważajcie, żeby za bardzo sobie nie dogadzać. To jest niebezpieczne. Ale Jezus mówi: uważajcie też na troskę o byt. Co to jest troska o byt? To jest troszczenie się o to, żeby mieć co zjeść, w co się ubrać, gdzie mieszkać. Czy nie mamy troszczyć się o zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb życiowych, takich jak pokarm, napój, dach nad głową? W Ewangelii Mateusza, w dobrze nam znanym fragmencie, w 6 rozdziale i 25 wierszu, Pan Jezus mówi: nie troszcie się o swoje życie. Co będziecie jedli? Albo co będziecie pili? Ani nie troszcie się, mówi, o swoje ciało. Czym się będziecie przydziewać? Czyli jak przychodzi weekend, to w piątek nie robić zakupów, pić byle co i jeść byle co i ubierać cokolwiek, albo w ogóle się nie ubierać? Skoro się nie troszczyć, no to co za różnica? Czy możemy nie troszczyć się o nasze życie i jeść tłusto, słodko i popijać Pepsi czy whisky? Czy mamy chodzić bez butów, w podartych łachmanach? To oczywiście absurdalne zastosowanie tego wiersza, choć niektórzy, co gorliwsi, ale nie mający poznania, nie są daleko od takiego myślenia. Nie. Pan Jezus nie zakazuje dbałości o schludny wygląd czy zdrową dietę, ale przestrzega przed chorobliwym zamartwianiem się o nasz byt. Ostrzega przed uleganiem obawie, że nie będziemy mieli środków do życia. Owszem, kiedy tracimy pracę, kiedy spada na nas ciężka choroba, kiedy wybucha wojna, nastaje susza, załamuje się gospodarka, to rodzą się logiczne powody, by się bać i trwożyć. Jednak Pan Jezus mówi, że tak reagują poganie, którzy nie znają Boga. Natomiast jego naśladowcy w takich sytuacjach mają zachowywać się inaczej. To nie znaczy, że te rzeczy nie przychodzą. To nie znaczy, że nie pojawiają się w nas. Pytanie jest, czy my im ulegamy. Czy one nam przesłaniają Boga, Ojca, który troszczy się o nas, który tak długo, jak będzie chciał, żebyśmy żyli, zapewni nam wszystko do życia. Dalej Pan Jezus tłumaczy: Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało nie jest czymś więcej niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Widzieliście kiedyś zmartwionego ptaka? Czy widzieliście kiedyś ptaka, który trzyma swój łebek w swoich łapkach i się kiwa, załamany, co to będzie, zima nadchodzi, nie będzie ziarna. Nie, Pan Jezus, popatrzcie na ptaki, mówi, nie sieją, nie żną, nie zbierają do spichlerzy, ale wasz Ojciec niebiański, mówi, żywi je. I pyta się swoich uczniów, czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one, niż te ptaki? A któż z was, mówi, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Nawet centymetra nie możemy dodać, martwiąc się. Ilu z nas, jako młodzi chłopcy, chcieliśmy być wyżsi niż byliśmy, nie? Patrzyliśmy na starszego brata albo kolegów w klasie wyższych, takich dryblasów, a my tacy mali, nie? Ale co, gdybyśmy się martwili, to co, byśmy szybciej rośli? Właśnie problem w tym, że martwienie się jest jak bujany fotel albo koń na biegunach. Mieliście kiedyś konia na biegunach? Już teraz to dzieci nie znają takich zabawek, ale znają te?
Znają.
O, super, no. Ja miałem takiego konika bujanego na biegunach. Na nim możesz się bujać, możesz masę energii włożyć i dalej jesteś w tym samym miejscu. I tak jest ze zmartwieniem. Możesz się martwić, możesz się nie spać po nocach, przewracać się, możesz sobie włosy z głowy rwać, jeśli masz jeszcze jakieś. I to nic ci nie da, nigdzie to cię nie posunie do przodu. Nie zmieni twojej sytuacji. Pan Jezus mówi, a co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym. Jak rosną, nie pracują, ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak choćby jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro będzie w piec wrzucona. Jezus mówi, czyż nie o wiele więcej was? Czy was Bóg nie przyodzieje? O małowierni! Ludzie małej wiary, którzy się martwicie, którzy się troszczycie. Jezus mówi, nie troszczcie się więc, co znaczy nie zamartwiajcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, wszyscy ludzie tego szukają. Mówi, wasz niebiański Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Czy wierzymy w to, że nasz niebiański Ojciec wie, że musimy zjeść, że musimy czegoś się napić, musimy się w coś ubrać? On wie, Pan Jezus mówi, Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Mówi, wy się skupcie na czym? Na szukaniu Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Tak, mówi, szukajcie najpierw. Bardziej się troszcie Bożym Królestwem. Na tym się skupcie, żeby Boża chwała, Boże panowanie w waszym życiu, w życiu ludzi wokół miało miejsce. Na tym się skupcie, a wtedy mówi, wszystko inne będzie wam dodane. Bóg się zatroszczy. Jeśli my się zatroszczymy o Jego Królestwo i o Jego sprawiedliwość w naszym życiu, w kościele, w zborze, w mieście, gdziekolwiek Bóg nas stawia. Jeżeli tam będziemy zabiegać o Boże Królestwo, to Bóg się zatroszczy, żebyśmy mieli co jeść, mieli się w co ubrać, mieli gdzie żyć. Pan Jezus to obiecuje. Mówi, nie troszcie się więc, nie zamartwiajcie się więc o jutrzejszy dzień. Nie wybiegajcie do przodu i nie twórzcie tych wizji czarnych, co to będzie. Jezus mówi, nie martwcie się o jutrzejszy dzień, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Jak jutro przyjdzie dzień, to wtedy trzeba będzie się zająć tym, co jest do zajęcia. Jezus mówi, dosyć ma dzień swojego utrapienia. W każdym jednym dniu są troski, są problemy, którymi trzeba się zająć, którym nie trzeba ulegać, tylko jak Jezus tutaj mówi, z wiarą w Boga, z ufnością, że On jest naszym dobrym Ojcem, zrobić to, co możemy robić, ale nie żyć w strachu, co to będzie. Wybieganie w przód, obawy o to, co może się wydarzyć, bez brania pod uwagę Bożego miłosierdzia, Bożej opatrzności, Jego troskliwego zaopatrzenia. Ludzie tego świata, którzy nie znają Boga, skupiają się na rzeczywistych, obecnych problemach i wydumanych, hipotetycznych problemach, które mogą lub mogą się nie wydarzyć. Natomiast Pan Jezus podkreśla Bożą opatrzność, Jego ojcowską dbałość o swoje dzieci i wzywa nas, byśmy na nich się skupiali. Byśmy ufali w Boże zaopatrzenie, Bożą miłość do nas i Bożą troskę o nas. To nie znaczy, że nie będziemy nigdy cierpieć niedostatku, czy że nigdy nas nie dosięgną życiowe dramaty. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus mówi, że będą nas dotykały różnego rodzaju problemy, dramaty, niedostatki. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mówi, że będą wojny. Mówi, że będą trzęsienia ziemi. Mówi, że będzie głód. Będzie mór, czyli różnego rodzaju epidemie, zarazy. Miejscami trzęsienia ziemi. I co Jezus mówi? Baczcie, abyście się nie trwożyli. Baczcie, kiedy zobaczycie te rzeczy, czy gdy usłyszycie o nich, Jezus mówi, baczcie, żebyście się nie trwożyli, żebyście nie ulegali lękowi. Mówi, będą was wydawać na udrękę. Będą was zabijać. Wszystkie narody, mówi, pałać będą do was nienawiścią z powodu mojego imienia. Wojny, konflikty społeczne, żywioły naturalne, trzęsienia ziemi, powodzie, wichury, globalne ocieplenie, choroby, epidemie, prześladowania. Czy to nie powinno budzić naszych obaw i spędzać nam snu z powiek? Jezus mówi, baczcie, uważajcie, żebyście się nie troszczyli, żebyście nie ulegli lękowi co do tych kwestii. One, mówi, muszą się stać. Jak się nie trwożyć i nie lękać takich strasznych rzeczy? Pan Jezus mówi, gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Czyli Jezus nie zaprzecza, że te rzeczy przychodzą, że te rzeczy będą się działy, że te rzeczy będą dotykały. Natomiast co mówi swoim uczniom? Kiedy te rzeczy się dzieją, podnieście swoje głowy. Popatrzcie w górę. Pomyślcie o tym, co nadchodzi. Zwróćcie swój wzrok na rzeczy wieczne, a nie na te doczesne, które przeminą. Patrzcie na to, co Bóg dokonuje poprzez te tragedie, poprzez te ciężkie doświadczenia. Do czego Bóg przygotowywuje. To jest wiara chrześcijan, która okazuje się w doświadczeniach, w próbach, w trudnych chwilach. Księga Objawienia mówi w kontekście tych różnych cierpień, prześladowań, zmagań, mówi, tu okaże się wiara i wytrwałość świętych. Tak samo jest na przestrzeni wszystkich wieków. To nie dotyczy tylko ostatnich kilku lat przed przyjściem Chrystusa. To dotyczy całego okresu życia Kościoła. Te rzeczy, o których Pan Jezus mówi, trzęsienia ziemi, wojny, konflikty społeczne, działy się i dzieją się dzisiaj na całym świecie. Jest ich pełno. Wielu ludzi żyje w ciągłych w Stanach, gdzie ciągle toczą się jakieś niepokojące rzeczy. Pan Jezus mówi: baczcie, żebyście się nie trwożyli. Baczcie, żeby strach nie zawładnął waszymi sercami. Zawsze, ale to zawsze, możemy się radować, kiedy nasz wzrok, duchowy wzrok, jest skierowany we właściwym kierunku. Kiedy apostoł Paweł mówi: radujcie się w Panu zawsze, to gdzie? Skąd Paweł to pisze? Z plaży na Hiszpanii, w Hiszpanii? Z hotelu? Z widokiem na morze? Siedząc w wygodnym foteliku przy laptopie i pisząc: radujcie się, Filipianie, zawsze tam w waszej nędzy i biedzie. Ja to mam powód do radości. Nie, jeśli czytamy uważnie list do Filipian, to widzimy, że on pisze go z więzienia. Siedzi w więzieniu. Co 6 godzin ma zmianę strażników, którzy są do niego przykuwani. I dzieli się z nimi Ewangelią. I mówi: planowałem przyjechać do Rzymu. Nie tak, jak sobie to wyobrażałem, bo w liście do Rzymian, jak czytacie koniec listu do Rzymian, Paweł mówi o tym, że planuje ich odwiedzić. I mówi: módlcie się, żeby wszystko mi dobrze poszło w Jerozolimie, żeby tam mnie dobrze przyjęli, żeby Bóg mnie ochronił od jakichś tam przeciwności i żebym mógł do was dotrzeć. I Paweł się o to modlił, i Rzymianie się o to modlili, ale sprawy się nie ułożyły tak, jak Paweł się modlił, jak prosił Rzymian, żeby się modlili. Kiedy pojechał do Jerozolimy, to chrześcijanie go dobrze przyjęli, ale Żydzi podburzyli miasto i Paweł został zakuty w kajdany. Jako więzień udał się do Rzymu. I oto siedzi w rzymskim więzieniu i stamtąd pisze list do Filipian i mówi: zawsze się radujcie w Panu. Nie w swoich okolicznościach, bo czasami mamy takie okoliczności, że nie ma się z czego radować. I nie chodzi o to, żeby się radować ze wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Nie, Biblia nigdzie nie mówi, że za wszystko mamy dziękować i za wszystko. Jest takie tłumaczenie brytyjskie, które źle to przetłumaczyło. Tam jest napisane: za wszystko dziękujcie, ale tam nie jest w oryginale za wszystko. Tam jest we wszystkim, w pośród wszystkiego. Nie będziesz dziękował Bogu za to, że twój mąż się upija i bije dzieci. Chcesz za to dziękować Bogu? Chcesz dziękować Bogu, że zgrzeszyłeś i upadłeś w grzech? Chcesz za to: Boże, dzięki Ci, że zgrzeszyłem. Co za bzdura. Nie można dziękować za wszystko. Ale we wszystkim tak. Mogę dziękować Bogu, że chociaż zgrzeszyłem, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. I za to mogę dziękować, kiedy zgrzeszę. A kiedy mąż się źle zachowuje, kiedy żona się źle zachowuje, mogę dziękować Bogu, że jest łaska, że jest miłosierdzie, że jest nadzieja w Chrystusie i mogę się o nich modlić i dziękować Bogu, że pomaga mi żyć po chrześcijańsku w pośród tych trudnych okoliczności. Paweł mówi: radujcie się zawsze, we wszystkim. Co nie oznacza, że wszystko, co się dzieje, jest powodem do radości. Nie, mówi: radujcie się w Panu. On jest zawsze źródłem radości. On, jeśli Go znamy, jeśli Mu ufamy, cokolwiek się dzieje, jest powodem do naszej nieustannej radości. Apostoł Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale, mówi: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, kiedy wam się wszystko dobrze wiedzie i nie macie żadnych problemów i zawsze świeci słońce. Nie. Jakub pisze: poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Czyż o to się nie modlimy? Boże, uczyń mnie człowiekiem wiary, wytrwałym. No tak, no to masz doświadczenia, bo one sprawią wytrwałość. Prosiłeś o wytrwałość? To jak myślisz, że to się stanie? Po prostu staniesz się nagle wytrwały? Nie, to właśnie stajesz się wytrwały, kiedy przychodzą próby, doświadczenia, zmagania. I wtedy to doświadczenie wiary w pośród tych prób sprawia wytrwałość. A wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego. abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Musimy to rozumieć, bracia i siostry, że gdy prosimy Boga o to, żeby uczynił nas doskonałymi, nienagannymi, bez żadnych braków, to prosimy się o doświadczenia. Taka prawda. My byśmy zawsze chcieli tą łatwą drogą, bezbolesną drogą, przyjemną drogą, ale do pewnych rzeczy nie ma łatwych dróg. Pewne rzeczy, pewne skarby są zdobywane w trudny sposób. Wiecie, złoto nie leży na ulicach, trzeba głęboko kopać, żeby dokopać się do złota, do żył złota. Diamenty nie leżą na ulicach. Nie tak, że idziesz sobie, o, masz. Nie, jak chcesz diamenty, jedź do kopalni diamentów, zobaczysz, jaka tam jest robota. Zobaczysz, ile tam trzeba się nacharować, żeby kawałek czegokolwiek tam wykopać z tej ziemi. Żeby złoto było czyste, to trzeba je poddać wysokiej temperaturze. Trzeba je podgrzewać, aż się roztopi. I wtedy te wszystkie nieczystości wychodzą na zewnątrz i wychodzą. I ten złotnik je czyści, czyści, czyści. Tak. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale Piotr pisze: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami. Po co? Ażeby wasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto. Niż znikome złoto. Złoto w porównaniu z wiarą chrześcijanina jest znikome. Jest nic nie warte. Piotr mówi, że nasza wiara jest cenniejsza niż złoto. Złoto, które jest próbowane w ogniu. A nasza wiara jest ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Jeśli nasza wiara zostanie wyczyszczona, wypławiona przez nasze doświadczenia i my w nich nie ulegniemy strachowi, nie ulegniemy lękowi, nie ulegniemy zamartwianiu się, ale będziemy patrzeć na Boga, to nasza wiara będzie ku naszej chwale i czci. Tutaj Piotr nie mówi o chwale i czci Jezusa, gdy On przyjdzie, ale mówi o chwale, czci i sławie tych, których wiara została wypróbowana, gdy Jezus się objawi. Owszem, Jezus będzie uwielbiony wśród swoich świętych, ale też my razem z Nim, czytamy, będziemy uwielbieni. Kiedy On będzie uwielbiony, jeśli dzisiaj wierzymy w Niego, jeśli dzisiaj razem z Nim cierpimy, jeśli dzisiaj ufamy Mu we wszystkich sytuacjach, przyjdzie dzień, że będziemy razem z Nim uwielbieni. Jeśli dzisiaj uniżamy się pod mocną ręką, czytamy, że swego czasu On wywyższy nas. To jest nasza chwalebna nadzieja. Kiedy przychodzą problemy, trudno jest nam często dostrzec ich wartość, ich sens. Myślimy, bez sensu to. Boże, co Ty chcesz przez to zrobić? Ja nie widzę żadnego sensu. Po co mi to dajesz? Jednak Bóg zapewnia nas, że jeśli żyjemy dla Chrystusa, nic w naszym życiu nie jest dziełem przypadku. I każda sytuacja, każde trudne, bolesne doświadczenie może być Bożym narzędziem kształtowania nas, dokonywania w nas błogosławionej przemiany i przysposabiania nas do jeszcze większej użyteczności w Jego Królestwie. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 28 i 29 wierszu mamy znane nam dobrze słowa: wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, w dobrym i w złym, w przyjemnym i w bolesnym, we wszystkim. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, którzy Go kochają. Jeśli kochasz Boga, cokolwiek by się nie działo w Twoim życiu, czy dobre, czy złe, czy miłe, czy bolesne, Bóg współdziała, żeby to wszystko było ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna. A On, żeby był pierworodnym wśród braci. O to Panu Bogu chodzi. To jest Jego najwyższy cel w naszym życiu, żebyśmy stali się podobni do Jezusa. Żebyśmy stali się podobni do obrazu Bożego Syna. I dlatego różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Ale jeśli kochamy Boga, to On je wszystkie w tym właśnie celu wykorzystuje. Wierzymy w to? Trudno jest wierzyć, jak się to dzieje, nie? Tutaj jak się siedzi, no, jak bracie tak mówisz, pewnie tak. Życie jest pełne kwaśnych cytryn. Czasami oczywiście dostajemy słodkie pomarańcze i pachnące jabłka, ale w naszym życiowym koszu nie brak kwaśnych cytryn. Co robimy z tymi życiowymi cytrynami? Możemy je gryźć i ssać, aż nam zęby ścierpną i wykrzywią nam twarz. Albo możemy przynieść je Bogu i wycisnąć te kwaśne cytryny razem z jabłkami i pomarańczami w niepowtarzalny sok naszego życia. Ja wiem, że to pięknie brzmi i w życiu to nie jest takie proste. Jednak Pismo wielokrotnie wzywa nas do patrzenia na Boga i Jego działanie. Patrzmy na Boga i Jego działanie w pośród tych różnych życiowych zmagań. I Pismo ostrzega nas przed paraliżującym strachem, przed niewiarą, przed narzekaniem i zamartwianiem się. To są wielkie oręże naszego wroga. Zastraszyć nas. Zawieść nas do lochu rozpaczy, niewiary, wątpienia. Prawda jest taka, że dla wielu z nas nie trzeba nawet wielkich doświadczeń, żeby się zamartwiać. Potrafimy się troskać o banalne rzeczy. Sąsiad na nas krzywo spojrzał. Pewnie ma coś nam za złe i zaczynamy tam budować. O co mu chodzi? Co ja coś nie tak powiedziałem? Czy może coś zapomniałem? Może coś obiecałem? Ludzie, co tu się dzieje? Nie możemy spać i się kręcimy. Albo pani w Biedronce wydała nam za mało reszty. Oszwabiła nas o 2 złote. I nie możemy przeboleć tego. No jak mogła mnie tak oszukać? No, banalne rzeczy potrafią nam spędzać sen z powiek. Pojawiły się nowe zmarszczki. Ludzie, co to będzie? Wiecie, nasza siostra jedna ze zboru pracuje w aptece. Najwięcej leków, jakie ludzie kupują, to są leki na sen. Uspokajające leki. Tylu ludzi ma niepokój w sercach, nie mogą spać. Różne rzeczy, nie tylko wielkie rzeczy, nie tylko wojna na Ukrainie, nie tylko pandemia, czy cokolwiek to jest, nie tylko w jakiejś, wiecie, światowe wielkie sprawy, ale to są czasami banalne głupoty, którymi potrafimy się zamartwiać. Potrafimy się troskać o nasz wygląd zewnętrzny, o długość naszego życia. Rzeczy, na które nie mamy wpływu. Jak czytaliśmy, Jezus mówi, kto z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? Jezus mówi, jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Tak Pan Jezus mówi, Łukasza 12, 26. Jeśli najmniejszej rzeczy nie potraficie, przez troskę, tak? Tutaj kontekst jest troszczenia się. Jeśli nie potraficie dodać do wzrostu nic, no i to czemu się troszczycie o pozostałe rzeczy? Czemu się zamartwiacie? Co to wam daje? Pamiętacie klasyczną historię w domu Marii i Marty, do których przyszedł z wizytą Pan Jezus z uczniami. Maria tak się ucieszyła, że może wreszcie spędzić czas z Jezusem. Usiadła u Jego stóp i z radością słuchała Jego nauki. Natomiast Marta, jako pani domu, no, czuła się w obowiązku, żeby wiecie, wszystko było jak najlepiej poukładane, żeby jak najwięcej było tego wszystkiego, żeby wszystko było gorące, żeby wszystko było pachnące, żeby wszystko było super ekstra, żeby Pan Jezus do końca życia pamiętał tą wizytę u nich, żeby to nie była taka, wiecie, tam, że przyszedł i tam coś zjedli. I te... Nie, 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 to musiała być uczta, to musiała... I ona w kuchni tam się stara, się próbuje no jak najlepiej, a tam Maria i siostra zostawiła ją samą. Siedzi tam przy Jezusie i ona taka frustracja, takie pretensje. Przychodzi do Jezusa i mówi: Panie, czy Ty nie dbasz o to, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym im pełniła posługi? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan Jezus odpowiadając jej rzekł: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, o wiele rzeczy. Niewiele zaś, mówi Jezus, potrzeba. Niewiele. Bo tylko jednego. I mówi: Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Jest tyle rzeczy, o które troszczymy się i martwimy, które naprawdę nie są ważne. Możemy bez nich żyć. Naprawdę możemy bez nich żyć. Dzisiaj myślimy, że już nie dalibyśmy rady bez telefonu, nie? Ktoś by zgubił telefon, wiecie, co to za dramat? Prawie jakby mu rękę obcięli, nie? Ale 10 lat temu, czy tam 20 lat temu, nikt z nas nie miał telefonu komórkowego i co, dało się żyć? Żyliśmy? Byliśmy mniej szczęśliwi? Tak nam pomogły te telefony? Tak nasze życie ubogaciły? Ale jesteśmy już tak przywiązani do nich, że nie wyobrażamy sobie. Musimy ciągle mieć ze sobą, nie? Jest wiele takich rzeczy. Masę takich rzeczy jest w naszym życiu, które są czasami potrzebne. Ja nie mówię, ja też mam i też korzystam. Ale jest niebezpieczeństwo, by one po prostu zawładnęły naszym życiem. Możemy po prostu stać się ich niewolnikami. I możemy się martwić, co to będzie, jak nie będzie prądu, jak lodówka wysiądzie, co to będzie, nie? A kiedyś ludzie bez lodówek żyli. Jak oni dawali radę? Na tarce prali. Ja jeszcze pamiętam tarkę w domu i sam prałem jakieś swoje stare gacie czy skarpety na pralce, jak byłem dzieckiem. No i dało się. Potem mieliśmy franię taką kręconą, wiecie, z wyrzymaczką, nie? Różne rzeczy. Do dzisiaj ludzie piorą w strumieniach. I żyją, naprawdę żyją. I wielu z nich jest szczęśliwszy od ludzi zachodu, którzy jeżdżą wypasionymi samochodami, mieszkają w wielkich domach. Nie biorą tam leków na sen. Śpią spokojnie, kładą się na klepisku, na sianie i śpią spokojnie. A my musimy brać leki na uspokojenie. Bo tak nam dobrze. W tym naszym technologicznym sukcesie. Gdzieś się pogubiliśmy, gdzieś zatraciliśmy, co jest istotą życia. Tak łatwo można się zapędzić, zagonić, myśleć, że to i tamto, i siamto, wamto, musimy wszystko mieć. I zamiast się cieszyć nawet z tych rzeczy, po prostu nie mamy jak się cieszyć, tylko jesteśmy ciągle w stresie, że nie zdążamy tego wszystkiego obrobić, co żeśmy sobie nabrali. Tak trudno jest czasami zostawić różne rzeczy, które wydają się tak ważne. Ograniczyć się i skupić na właściwych rzeczach. Na tej dobrej cząstce, która faktycznie przynosi radość, przynosi zadowolenie, uspokojenie. Jest jeden powód, który powinien nas napawać troską i spędzać nam sen z powiek. Jest jeden powód. To nasz grzech, który hołubimy i od którego nie chcemy się odwrócić. Jeśli żyjemy w jakimkolwiek grzechu, z którego nie chcemy się opamiętać i szukać wyzwolenia, to mamy powód do obaw i do głębokiej troski. Jeśli kogoś okłamaliśmy, jeśli kogoś skrzywdziliśmy, jeśli kogoś oszukaliśmy i nic nie robimy, żeby to naprawić, to nie dziwmy się, że nie możemy spokojnie spać i tracimy apetyt. I oby nikt z nas nie popadł w taką zatwardziałość grzechu, która pozwoliłaby nam spokojnie spać i wmawiać w siebie, że jesteśmy bezpieczni, kiedy wisi nad nami Boży gniew. Jakikolwiek by nie był powód naszego niepokoju, i naszej troski, apostoł Paweł daje nam bardzo jasne wytyczne, co z nimi zrobić. Wracamy do listu do Filipian. 4:6. Paweł mówi, przestańcie się martwić o cokolwiek, ale, i to ale jest tutaj zmianą totalną kierunku, tak? Mamy martwienie się, Paweł mówi, nie martwcie się, ale co? Mówi, we wszystkim, w każdej sytuacji, we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, przedstawiajcie wasze prośby Bogu. We wszystkim. W każdej sytuacji, w każdym czasie, bez względu na wielkość czy znikomość problemu, co by to nie było, czy to 2 złote z Biedronki, czy to wojna na Ukrainie, czy inflacja, cokolwiek by to nie było, mówi we wszystkim, mówi w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem, przedstawcie swoje prośby Bogu. Pewna dystyngowana dama podeszła do pastora po nabożeństwie i zapytała go, czy rzeczywiście może zwracać się do Boga w każdej sprawie, choćby najmniejszej. I pastor z uprzejmym uśmiechem odpowiedział, droga pani, wszystkie pani sprawy są małe dla Boga. Czy jest cokolwiek wielkiego dla Boga? Czy jakakolwiek sytuacja budzi Bożą konsternację? Jest zwrot, którego Bóg nigdy nie wypowiedział. O! Bóg nigdy czegoś takiego nie robi. To my o! Ale Bóg, nie, Bóg wszystko już wie, że co będzie. On nic go nie zaskakuje, nic nie jest, taka straszna sytuacja, co ja teraz zrobię? Nie mam pojęcia, no. Czasami ludzie tak sobie wyobrażają Pana Boga, że On se nie poradzi z tą sytuacją, że to jest po prostu ponad wszelkie możliwości. Ale Biblia nam mówi, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Nic niemożliwego. Bóg nigdy nie jest niczym zaskoczony, nigdy nie jest niczym przerażony, nigdy się o nic nie martwi. On ma wszystko zaplanowane od A do Z. On jest alfa i omega. I wszystko, co pomiędzy. Bóg każdą chwilę, najdrobniejsze rzeczy nie uchodzą Jego uwadze. Wróbel z nieba nie spada bez Jego wiedzy. Włos z naszej głowy nie spada bez Jego wiedzy. On wszystko wie, wszystko widzi i wie, co za chwilę będzie. Wie, co ja za chwilę powiem, czego nie powiem. Wie, co myślimy, zanim nawet pomyślimy. Więc Pan Bóg nigdy niczym nie jest zaskoczony, zdumiony, ani nic go nie przeraża. Dlatego Paweł mówi, do takiego Boga przychodzimy we wszystkim, w wielkich sprawach i małych sprawach. Dla Niego wszystko jest małe, dla nas są wielkie sprawy, ale dla Niego nic nie jest wielkiego. On słowem swoim powołał do istnienia wszystko, co istnieje, gwiazdy, planety, galaktyki, wszystko, ogromne rzeczy, których my nie mamy pojęcia. A On wypowiedział słowo i to wszystko się stało, wszystko, co powstało w jednej chwili. Z takim Bogiem mamy do czynienia. W takiego Boga wierzymy, mam nadzieję. I do takiego Boga możemy przyjść ze wszystkim. I Paweł mówi, w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem. Króciutko. To są rzeczy, które są ABC chrześcijaństwa, tak? Tutaj nic nowego wam nie mówię. Bardzo proste rzeczy. Modlitwa to jest po prostu rozmowa z Bogiem. To jest komunikacja z Nim. To jest dziękowanie Mu, wywyższanie Go. To jest takie ogólne słowo, które obejmuje wszelką formę komunikacji z Bogiem. Wielbienie Go, wysławianie Go, opowiadanie o tym, kim On jest. Po prostu rozmowa z Nim. I z drugiej, i dalej mówi błaganie, czyli konkretnie powiedzenie, o co nam chodzi. W czym jest problem, tak? Z czego my się boimy? Co nas gniecie? Co takie straszne jest, się stało? To po prostu powiedzmy mu o tym. Konkretnie są te błagania. To słowo mówi właśnie o takim konkretnym przedstawieniu próśb. Nie mów ogólnie, Panie, błogosław moje życie. Okej, możesz tak się pomodlić, ale powiedz, o co ci chodzi, tak? Jak do mnie syn przychodzi, to rzadko tak mówi, tata, zaopatrz mnie we wszystko. Nie, mój tata, weź tutaj, krzesło mi się, mówi, wykrzywiło. Coś trzeba zrobić z tym krzesłem, nie? I mnie będzie, wiecie, nachodził, aż coś zrobię z tym krzesłem, bo mu się krzywo zrobiło krzesło i podnośnik trzeba wymienić, coś tam trzeba zrobić. I on konkretnie mówi, nie? Nie mówi, tata, zadbaj, żebym siedział, żebym był prosty, żebym skończył szkołę. Nie, nie, znaczy konkretnie, potrzebuję dwie dychy, tata, nie? Masz dwie dychy? Daj dwie dychy, nie? Przyweź mi prześlij tam, bo na siłownię chcę iść. Tata, weź bilet mi kup, nie? No konkrety. I tak samo my musimy z Bogiem. Konkretne sprawy. Nie jakieś ogólniki, tylko konkrety. O co nam chodzi? I jak Paweł mówi, z dziękczynieniem. To jest bardzo ważne, kochani. Kiedy się modlimy, powinniśmy zacząć od dziękczynienia i skończyć na dziękczynieniu. Kiedy przychodzimy do Boga, to powinniśmy przyjść z uwielbieniem, z dziękczynieniem za to, co już dla nas zrobił, ile dla nas już zrobił, jak wiele nam już dał, jak wiele od Niego otrzymaliśmy, jak dzisiaj żyjemy dzięki Jego łasce. Przecież każdy dech to jest Jego dar. Już mogłoby nas tu dawno nie być. Już robaki mogły nas dawno zjeść w ziemi. Ale jesteśmy tutaj, dlatego że On nam daje życie, że On się troszczy o nas i trzeba Mu za to dziękować. Człowiek jest okropnie niewdzięcznym stworzeniem. Naprawdę jesteśmy niewdzięcznikami. Pan Jezus uzdrowił 10 ludzi z trądu, strasznej choroby, gdzie ci ludzie żyli poza miastem, żyli w oddzieleniu od swoich żon, od swoich dzieci, od swojej pracy, żyli po prostu na resztkach, które ludzie im dawali. Straszne życie prowadzili, cierpieli, umierali, gnili. I Jezus ich uzdrowił. I tylko jeden przyszedł podziękować. Tylko jeden okazał wdzięczność. A Pan Jezus, gdzie reszta? Gdzie tych 9? Przecież wszyscy zostaliście uzdrowieni. Czemu tych 9 nie przyszło? Ciekawe, czy w naszym życiu tak nie jest, że raz na 10 razy podziękujemy. Za jedną może z 10 rzeczy może podziękujemy, a 9 nawet nie przyjdzie nam do głowy, żeby podziękować. A tak wiele mamy, tak wiele mamy. Paweł mówi, złóżcie, módlcie się, mówi, przynieście swoje potrzeby z dziękczynieniem, z dziękczynieniem. Patrzę, że już strasznie długo mówię, ale jestem na was tak rzadko, to trochę przeciągnę, nie? Nie za długo. Ale jeszcze kilka, taką ilustrację chciałem wam jeszcze jedną podać. Z drugiej Księgi Królewskiej, historii Hiskiasza, który był takim pobożnym królem, ale miał tam swoje słabsze chwile. I Hiskiasz dowiaduje się, że wojska asyryjskie z północy najeżdżają jego kraj, atakują wioski, miasta na południu, na północy Judy. Asyria była znana ze swojego bestialstwa. Ci żołnierze asyryjscy byli tak szkoleni, że jak szli, to po prostu zostawiali za sobą pasmo trupów. To wszystko zabijali. Ludzi przebijali wielkimi, długimi dzidami i wokół miasta ich tak wieszali. Albo ścinali głowy i te głowy w stosy ustawiali, żeby wszyscy wiedzieli, że z Asyrią nie ma żartów. Bardzo okrutnie obchodzili się z miastami, które zdobywali. Mieli machiny oblężnicze, że wiecie, albo głodzili ludzi na śmierć, albo tymi maszynami rozbijali bramy i jak wchodzili do środka, to wszystkich w pień wycinali. Bez względu, dziecko, kobieta, nieważne, wszystkich zabijali, żeby wszyscy się ich bali. I takie wojska nadciągają, wiecie, historycy mówią, że nawet mogło być ich milion żołnierzy. Ogromna armia, która ciągnie, największa tamtych czasów potęga militarna i najeżdżają na kraj. I Hiskiasz po prostu, wiecie, panika, nie? Co to będzie? Po prostu nas zmiotą, nas wszystkich tutaj zabiją, nabiją na pale. I co robi? Bierze złoto ze świątyni, obdziera świątynię ze złota i pertraktuje z tymi mordercami. A ci mordercy, jak zobaczyli złoto, mówią, mają tyle złota, pewnie mają więcej, jedziemy do Jerozolimy. Nie? I oblegli Jerozolimę, 185 tysięcy żołnierzy. 185 tysięcy wokół Jerozolimy. I albo ich zagłodzą, albo ich po prostu wezmą szturmem. I mówią do nich, wychodzi taki Rabszake, przywódca wojsk, i mówi, słuchajcie, nie wierzcie w swojego Boga, nikt wam nie pomoże, żaden Bóg nie pomógł, nikt wam nic nie może zrobić. My was zabijemy, tak jak wszystkie narody zabijemy, wyłaźcie z miasta. Nie macie szans, nie słuchajcie Hiskiasza, nie słuchajcie swojego Boga. Nikt nam się nie stawi, jacy bogowie, mówi, nam się postawili, nikt nam się nie postawi, wasz Bóg też nam się nie postawi. I Hiskiasz jest przerażony. Hiskiasz wcześniej próbował jeszcze pomocy z Egiptem. Wiecie, jeszcze do Egiptu posłał posłów, żeby Egipt ich wsparł, ale Egipcjanie też nie byli chętni zadzierać za Syrią. I Asyryjczycy mówią, słuchajcie, chcecie polegać na Egipcie? Oni są jak trzcina, która się wbije w waszą rękę. Jeszcze was tylko ograbią. Nikt wam nie pomoże. I Hiskiasz w swej niepewności, rozumiecie, sytuacja jest poważna, jest dramatyczna sytuacja. To jest sytuacja po ludzku nie do wyjścia, nie do ratunku. Co robi Hiskiasz? Hiskiasz, czytamy w II Królewskiej 19 rozdziale, że modlił się do Pana Boga takimi słowami. Zobaczcie, jak on się modli. Mówi, Jahwe, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem dla wszystkich królestw ziemi. Ty uczyniłeś niebiosa i ziemię. Widzicie, jak zaczyna modlitwę? Zaczyna od spojrzenia i przypomnienia sobie i uwielbienia Boga za to, kim On jest. Że jest Bogiem wszystkich królestw, nie tylko Izraela, nie tylko Judy, ale jest Bogiem wszystkich narodów, wszystkich królestw ziemi. Jest Bogiem, który uczynił niebo i ziemię. Który wszystko uczynił, co istnieje. To jest tak wielki Bóg. Jak my się tak modlimy, kochani, to już w naszych sercach wiara się podnosi. Kiedy zaczynamy od uwielbienia Boga, kiedy zaczynamy od wywyższenia Go, przyznania, kim On jest, jak potężnym Bogiem, jak kiedy mówimy, kochany Ojcze, który troszczysz się o nas, który miłujesz nas, który dałeś swojego Syna za nas, który przebaczyłeś nasze grzechy. Kiedy mówimy w modlitwie te rzeczy, dziękujemy, wywyższamy Boga, to już wiara rośnie w naszych sercach, to już zbliżamy się do Niego z ufnością, że nam odpowie, że skoro zbawił nas, skoro Syna swojego dał za nas, to co nam nie da innych rzeczy, nie zatroszczy się o inne rzeczy? I dalej mówi, zobaczcie, skłoń, Jahwe, swoje ucho. Posłuchaj. Otwórz, Jahwe, swoje oczy i spójrz. Zwróć uwagę na te słowa Sanachryba, które przysłał, aby ubliżać Bogu żywemu. Widzicie, on teraz konkretnie przechodzi do konkretów. Mówi, widziałeś, Boże, tą sytuację? Słyszałeś, co ten człowiek tam wygadywał? To prawda, Jahwe. Królowie Asyrii rzeczywiście położyli kres narodom i ich krajom. Ich bogów powrzucali w ogień, lecz to nie byli bogowie. Było to dzieło ludzkich rąk, drewno i kamień, dlatego ich zniszczyli. Widzicie? On rozmawia z Bogiem, po prostu mówi, no tak, on mówił, że wszyscy bogowie, wszystkich pokonali, ale przecież to nie są bogowie. Co on gada? Przecież Ty jesteś jedynie Bogiem, tylko Ty jesteś, tamci to nie byli. On tak rozmawia z Bogiem. Widzicie? To jest takie proste, tak jak ten w skrzypku na dachu, nie? Panie Boże, Ten koń mój coś choruje, nie? Boże, no widziałeś tego mojego konia? Jaki on słaby? Weź coś zrób z tym koniem, nie? A panie, ta sąsiadka, co o co jej chodzi? Boże, co ona ma do mnie? Po prostu rozmowa z Bogiem. Mówisz mu, o co ci chodzi, co się dzieje. Nie trzeba wielkich ceregieli, nie trzeba żadnej szaty zakładać, żadnej czapki wysokiej. Nie trzeba jakichś gestów robić, padać na kolana. Możesz to zrobić, jak chcesz. Ale to nie jest potrzebne, to cię nie zbliży do Boga. Po prostu ważne, żeby z Nim szczerze pogadać, powiedzieć, co jest, co masz na sercu, czego się boisz, o co ci chodzi. Tak tutaj on opowiada, rozmawia z Bogiem i dlatego mówi, Ty, Jahwe, Boże nasz, wybaw nas, proszę, z Jego ręki. On nie wie jak, 185 tysięcy żołnierzy na zewnątrz, wiecie, Jak? Ale mówi, Boże, wybaw nas z jego ręki. Niech wszystkie królestwa ziemi poznają, że jedynie Ty, Jahwe, jesteś Bogiem. A więc mówi, ostatecznie chodzi o Twoją chwałę. Chodzi o Twoje imię, o Twoje królestwo. Ty bądź wywyższony w tym wszystkim. I wiecie, co się stało, tak? Mam nadzieję, że znacie tę historię. Następnego ranka Hiskiasz wstaje i dalej 185 tysięcy na zewnątrz, ale już wszystkie trupy, wszyscy ścięci. Anioł śmierci przeszedł przez obóz Asyryjczyków i wszyscy trupem poginęli. Czy Bóg ma taką moc? Czy dla Boga to była wielka armia? Czy byłoby tam ich 10 razy tyle, czy to byłoby za dużo? Nie. Anioł przychodzi, anioł śmierci, koniec. Co by to nie było? 185 tysięcy trupów na zewnątrz. Apostoł Paweł mówi, że jeśli z dziękczynieniem, z uwielbieniem przedstawimy Bogu nasze prośby, to Bóg da nam przede wszystkim swój pokój. Bóg może powiedzieć na nasze prośby tak, może powiedzieć nie, może powiedzieć poczekaj, może powiedzieć zróbmy to inaczej. Bóg ma różne odpowiedzi. Ale to, co Paweł tutaj mówi, że jeśli to zrobimy, jeśli nie ulegniemy lękowi, niepokojowi, nie poddamy się temu, tej trosce, temu zmartwieniu, jeśli się nie będziemy zamartwiać, ale będziemy się o wszystko modlić, to Paweł mówi, że Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To znaczy, że sytuacja nadal może być taka, że nie będzie powodów logicznych do tego, żeby mieć pokój. Ale ten pokój przewyższa zrozumienie. On nie jest wynikiem zrozumienia, on przewyższa zrozumienie. My czasami myślimy, że możemy osiągnąć pokój, jakbyśmy to zrozumieli. Tak? Boże, o co Ci chodzi? My chcemy wiedzieć dlaczego. Tak jak Hiob. Panie, czemu na mnie to wszystko spadło? Jak Bóg do niego przyszedł, zaczął z nim rozmawiać, powiedział mu dlaczego? Nie powiedział mu dlaczego. Powiedział mu, zobacz na mnie, zobacz jakim ja jestem Bogiem, zobacz jakim ty jesteś malutkim człowiekiem i zobacz, że ty nic nie rozumiesz. I Hiob mówi, faktycznie. I Hiob już nie pytał się dlaczego. Hiob mówi, cofam wszystkie moje słowa, kalam się w popiele. Nic nie rozumiałem o tobie. Wcześniej tylko o tobie słyszałem, a teraz cię zacząłem pojmować. Teraz cię zobaczyłem, mówi. Widzicie, to jest źródło pokoju, który przewyższa zrozumienie. Poznanie Boga w pośród tych doświadczeń. Zbliżenie się do Boga, doświadczenie Go w modlitwie. Zaufanie Mu, złożenie naszego ciężaru na Niego. Tak jak Piotr napisał w swoim liście, wszystkie wasze troski zrzućcie na Niego. Zrzućcie na Niego, bo On troszczy się o was. On się o was troszczy, więc wy nie noście tych trosek. Wy nie troszcie się, wy się nie zamartwiajcie, tylko zrzućcie na Niego swoje troski, bo On się o was troszczy. Jest taka pieśń, może ją znacie, przyjacielem naszym Jezus. Jak wspaniałym, wiernym On z Ojcem swoim nas pojednał. I z szatańskich wyrwał szpon. Któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze Mu? Ile łask tracimy tu, gdy zaniedbamy modlitwę, nie ufając szczerze Mu? Kochani, to całe kazanie można streścić w dwóch słowach. Ja wiem, że ja całą godzinę zająłem, ale to tak naprawdę są dwa zdania. Nie martwcie się o nic i módlcie się o wszystko. To jest to, co próbuję wam powiedzieć w tak wielu słowach. O nic się nie martwcie, o wszystko się módlcie. A Bóg zapewnia swój pokój w waszych sercach. Mamy te dwa bieguny, pamiętacie? Od tego zaczęliśmy. Jest ten biegun troski, możesz żyć na tym biegunie. Możesz te cytryny po prostu jeść i się wykrzywiać i ci zęby ścierpną i możesz po prostu mieć powody, masz realne powody, bo masz cytryny w swoim koszu. Możesz żyć na tym biegunie trosk, a z drugiej strony jest ten biegun pokoju. I Jezus chce, żebyśmy tam żyli. Jezus chce, żebyśmy doświadczali Jego pokoju. Kiedy odchodził z tej ziemi do swoich uczniów, mówi: pokój mój wam daję. Nie taki jak świat. Świat daje pokój w obietnicach, w okolicznościach, ale Jezus mówi: ja nie taki pokój wam daję jak świat. Mówi: mój pokój daje. Jezus, wiemy, że nie miał łatwego życia. Miał wiele przykrych okoliczności i w końcu straszną śmierć, a jednak był mężem pokoju, księciem pokoju. I mówi: mój pokój daję wam. Mówi: nie martwcie się, nie lękajcie. Mówi: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Na świecie, mówi, będziecie mieli ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. W Jezusie Chrystusie, kochani, jest nasz pokój. Nie martwmy się o nic, nie trwóżmy się o nic, ale o wszystko się módlmy, o wielkie i małe rzeczy. Módlmy się, bądźmy ludźmi modlitwy, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzec będzie naszych myśli, naszych serc w Chrystusie Jezusie. Amen.
Amen.
Powstańmy, kochani, jeszcze pomódlmy się chwilę.